na wieki wieków. Amen. Michał Nowak-Franciszkanin
i Maciej Baron Werbista,
tworzący audycję
Między nami homiletami,
czyli ćwierć tony z ambony. Dzisiaj nas Kościół konfrontuje ze słowem niełatwym, jak to orzekliśmy z ojcem Maciejem tutaj. No ale zobaczymy, postaramy się jakoś zmierzyć z tematem. Ja pozwolę sobie tak, tego Mateusza z 22 rozdziału, ten fragment przeznaczony na dzisiejszą. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I to tyle, proszę ojca.
No, króciutka Ewangelia dzisiaj, ale tak jak ojciec Michał tutaj słusznie zauważył, podejmiemy próbę zmierzenia się z tym słowem. Ona się wydaje taka bardzo oczywista, nie? Bardzo Mateusz, ewangelista, nie jest oczywiście tak skrótowy jak Marek, ale akurat tutaj po prostu szkicuje taką sytuację, która pewnie jedną z wielu też, bo mamy na kartach Ewangelii kilka tych podejść faryzeuszy do Jezusa z tą próbą właśnie pochwycenia Go na słowie. I mnie tutaj, nie chcę powiedzieć znowu, że uderza trzecią niedzielę z rzędu, więc mnie fascynuje ich wytrwałość w tym oporze względem Ewangelii. Nie? Tak, to jest coś niezwykłego, w tym sensie, że musimy mieć tą świadomość, że było to środowisko, które z jednej strony w jakiś sposób przewodziło Izraelowi, czyli jak gdyby było tą szpicą, tym ośrodkiem decyzyjnym, interpretacyjnym. Więc to byli ludzie wykształceni, którzy znali słowo, znali prawo, co więcej, dawali tego prawa wykładnie, tworzyli komentarze, tworzyli te dziesiątki i setki różnych małych przepisów, które pomagały dopełnić tego wielkiego prawa. No więc zakładać można by było, że są to ludzie w jakiś sposób o otwartym przez to Boże Słowo sercu, a tutaj mamy ten obraz faryzeusza, który przychodzi, czy faryzeuszy, nie jednego, tylko całej grupy, która przychodzi z jednym celem, nie? W jednym celu, pochwycić na słowie, nie? No i to pochwycenie na słowie dokonuje się w bardzo konkretnym kontekście, mianowicie bardzo też aktualnym i dzisiaj, nie? Czyli dotyka bardzo przyziemnej rzeczywistości, jaką jest pieniądz, a jeszcze bardziej konkretyzując tę okoliczność, dotyka czegoś, na co wszyscy lubimy sobie ponarzekać, niezależnie od statusu, który zajmujemy i miejsca, które jest nam przydzielone w społeczności, mianowicie podatków. I przychodzą do niego, aby pochwycić go na słowie, instrumentalnie używając podatku. Wiadomo, że temat w Izraelu drażliwy, ponieważ poborcy podatkowi byli związani bezpośrednio z Imperium Rzymskim, które to okupowało tereny dzisiejszej Ziemi Świętej i poprzez też właśnie dotkliwe i dosyć dokładnie ściągane daniny i podatki, sprawiało, że te dążenia niepodległościowe i takie marzenia o wolności w tej takiej codziennej bieganiny były mocno ograniczone, bo każdy musiał się starać przede wszystkim, żeby nie podpaść w jakikolwiek sposób poborcy podatkowemu, bo ci byli kreatywni, tak jak i dzisiaj są kreatywni, w tym, żeby te pieniądze jednak od tego ludu wyciągnąć, ponieważ cesarstwo jako dosyć duży organizm miało wydatki. Tak. Na drogi, na zbrojenia, na budowle, na wszystko inne. No więc był to taki system, który z jednej strony, nie był był krwawą opresją, bo przecież dochodziło do działań przemocowych, ale nałożenie takiego kagańca pieniężnego sprawiało, że nikt nikogo nie tłukł codziennie na ulicach, tylko po prostu opróżniał mu kieszeń, żeby przypadkiem coś głupiego nie przyszło mu do głowy, żeby przypadkiem nie chciał się wybić na jakąś tam niezależność. A więc to pytanie, które stawiają faryzeusze Jezusowi, tak naprawdę nie jest pytaniem o pieniądz i podatek, tylko to jest pytanie: nauczycielu, co sądzisz o naszych miłych gościach z Rzymu? Jak ci się widzi ta rzymska okupacja? Jak ci się widzi namiestnik? Jak ci się widzi, chociażby Poncjusz Piłat? czy któryś z tych wataszków, którzy w imieniu Rzymu sprawowali władzę tam nad poszczególnymi częściami Ziemi Świętej. Więc było to pytanie, które chciało zaangażować Jezusa nie tyle w spór finansowy, ile wprowadzić go w domenę polityki. Czyli żeby Jezus stał się komentatorem życia publicznego, którym zresztą był, ale z zupełnie innej strony, tej strony, którą my ludzie doprowadziliśmy do perfekcji, czyli tworzenia bardzo istotnych podziałów w oparciu o preferencje czy sympatie polityczne, a częściej antypatie polityczne, bo to najbardziej i najszybciej potrafi ludzi skłócić i podzielić, zwłaszcza dzisiaj i zwłaszcza u nas.
Tak, ja wrócę do tej niestrudzonej postawy faryzeuszów i uczniów także dzisiaj, jak się okazuje, w tych próbach złapania Jezusa na słowie. Nie? Zauważcie Państwo, że jedni odchodzą, faryzeusze odchodzą, ale w tym czasie wysyłają swoich uczniów, oni się tam namyślają, obmyślają następne sposoby, a w tym czasie wysyłają swoich uczniów jakby na ćwiczenia trochę. Ja mam taki obraz ćwiczeń, nie? Pamiętam taki dzień skupienia, który głosił w seminarium ksiądz proboszcz z Nadarzyna, skądinąd tutaj niedalekiego, gdzie nie wiem, czy nadal jest, ale był taki ośrodek szkolenia świadków Jehowy, to on opowiadał właśnie o tym, że no, materiałem ćwiczebnym są jego parafianie, do których przychodzą ci młodzi, bo to był ośrodek kształcenia młodych misjonarzy, którzy po prostu próbowali swoich umiejętności na parafianach tegoż księdza proboszcza. Pamiętam, skądinąd z seminarium mieliśmy takie zajęcia na pewnym etapie, one były takimi ćwiczeniami z historii Kościoła, dotyczyły tam różnorodnych sekt i była roczna debata taka organizowana, myśmy zwykle mieli kilka kursów, dwa bodaj pierwsze kursy, roczniki, znaczy w seminarium wspólnie zajęcia z historii Kościoła, było nas tam trochę i nasz wykładowca organizował taką debatę między świadkami Jehowy a katolikami i rzecz jasna dwóch czy trzech kleryków grało rolę świadków Jehowy, dwóch czy trzech grało rolę katolików, taka publiczna debata na jakieś tam wcześniej wybrane tematy się dokonywała. To było niesłychanie emocjonujące dla widzów również, zwłaszcza jeżeli świadkowie Jehowy zdobywali przewagę, bo tak pamiętam, że akurat w tym roku, w którym ja jakby byłem tego świadkiem, no nie byłem bezpośrednim uczestnikiem, nie zostałem zaproszony, wylosowany do tego, ale pamiętam, że tam ekipa Świadków Jehowy była zdecydowanie silniejsza i lepiej przygotowana niż ekipa katolików. Musieliśmy z sali służyć pomocą i tam reagować trochę i punktować pewne rzeczy, ale to były swoiste ćwiczenia. Nie? I dzisiaj widzimy jakby uczniów faryzeuszów, którzy idą na takie ćwiczenia. Oni tam jakby próbują swoich sił, mają taką wprawkę w dyskusji, nie? I ta dyskusja w myśl ówczesnych, powiedzmy, norm zaczyna się od tak zwanego captatio benevolentiae, nie? Czyli takiej pochwały wstępnej, takiego okadzenia tego człowieka, któremu stawia się jakieś tam pytanie. I z ludźmi w ludzkim świecie to działało i działa znakomicie, nie? Jeśli się powie kilka miłych słów wobec tego człowieka, od którego się czegoś chce, czegoś oczekuje, czy z którym chce się rozmawiać o pewnych trudnych kwestiach, to go znakomicie rozmiękcza. Nie? No i kiedy patrzymy sobie na to captatio benevolentiae w wydaniu uczniów faryzeuszów i Heroda, tam sług Heroda, no to ono się zaczyna od słowa nauczycielu. I ten tytuł jest tytułem takim, powiedzmy, nośnym i on nie był tak bardzo nadużywany. To jest tytuł, który przysługiwał rabinom, nie szafowano nim nadmiernie i rzeczywiście za takiego nauczyciela wędrownego Jezus bywał uznawany, to znaczy, że wyrobił już sobie pewną markę. Nie? To już był człowiek, któremu jakby przyznawano taki tytuł, nie? Nauczyciela, rabbiego, ale nie tylko to, bo owi adwersarze, rozmówcy mówią, jesteś prawdomówny. Nie? To znaczy, że można ci ufać. W twoim słowie nie ma fałszu. Nie oszukujesz nas. Zauważcie Państwo, że to są wszystko bardzo piękne słowa, nie? Idąc dalej, drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. Ile, jakie nagromadzenie jest tych wspaniałości. A zatem nie tylko nie kłamiesz, ale jesteś również wiarygodny, nie? Twoje słowa są namaszczone, one mają potwierdzenie Boga samego, nie? Drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. To znaczy nie dbasz o opinię, nie masz takiego parcia na powszechną akceptację, nie robisz nic pod publikę i rzeczywiście takie pochlebstwa mają tendencję do zaczadzania umysłu, nie? One potrafią rozmiękczyć człowieka i potrafią przekonać do tego, że ten, który przychodzi, ma bardzo przyjazne zamiary, nie? Że jest moim przyjacielem, który rzeczywiście ma wobec mnie tylko dobro w swoim sercu. Ale zauważcie, że choć każde z tych słów jest obiektywną prawdą, bo każde z tych słów zdecydowanie jest prawdą wobec Jezusa, czy dotyczy prawdą dotyczącą Jezusa, to w ustach tych ludzi to jest wielkie kłamstwo. Dlatego, że oni myślą dokładnie odwrotnie. Inaczej, nie? Dokładnie odwrotnie. To jest taki obrzydliwy, śliski sposób bycia. Ja jestem po lekturze, niedawno przeczytałem książeczkę zatytułowaną Cienią Treblinki. To była książka naucznego świadka, który był w obozie. Bardzo lubię tę literaturę faktu, która dotyczy tych czasów hitlerowskiej okupacji Polski. I jakby on wspomina, ten człowiek wspomina tę szczególną przewrotność Niemców, którzy osobom idącym do komór gazowych nakazywali wiązać buty sznurkiem, żeby nie zgubiły się, żeby mogli je potem odzyskać, kiedy wyjdą już z tej kąpieli, do której rzekomo szli. Mało tego, te osoby dostawały kawałek mydła, który miał je ostatecznie przekonać do tego, że idą do kąpieli i uspokoić, rzecz jasna, żeby nie wznieciły żadnego buntu, czy żeby nie zasiały jakiejś tam paniki. To było tak nieprawdopodobnie obrzydliwe, bo do kłamstwa, które było prawdziwym kłamstwem, dodawano jeszcze pozory prawdy, które tylko to kłamstwo wzmacniały, które czyniły rzeczywiście tę całą sytuację ohydną. I w tej rzeczywistości naszej dzisiejszej Ewangelii jest trochę podobnie, rzecz jasna, zachowując pewne proporcje, ale przez analogię możemy powiedzieć, że obłuda i fałsz tych ludzi, którzy stawiają dzisiaj Jezusowi to pytanie, no jest ogromna, nie? Ogromna właśnie dlatego, że używają takich obłych słów, po prostu kłamiąc, najzwyczajniej w świecie kłamiąc.
No zasłuchałem się.
No, ojcze, nie śpi, nie, bo ci dziecko podrzucą.
Broń Boże,
jak mówi powiedzenie.
Broń Boże, nie spałem, tylko się zasłuchałem.
Nie okradną cię, bo nie masz czego, ale no dziecko ci podrzucą.
No, generalnie zgadzam się z poprzednikiem, z przedmówcą, no, jeżeli chodzi
o... Tak, tam nie jesteś w stanie powtórzyć na pewno nawet połowy, bo spałeś, ale dobrze.
Niszczenie człowieka na antenie, no to jest właśnie to.
Tak, to jest to.
Ja zacząłem tak skromnie od tej myśli, o tym takiej wytrwałości tej grupy, tych przywódców, tej śmietanki społeczeństwa względem tego słowa, które i czynów, które no, Jezus wypowiada i które czyni właśnie. I zauważ, nie, że tak jak jest, my przynajmniej jesteśmy nastawieni na to, żeby formować się i przekazywać jak gdyby no dobro, pewne wartości, bo na tym polega proces wychowania. Tak tutaj mamy jak gdyby taki też przykry obraz, nie, tego, że można być wychowawcą i nauczycielem no zła. Takiego, tak jak mówisz, no takiej obrzydliwej manipulacji, tego absolutnego zaprzeczenia jak gdyby szczerych intencji w tych słowach, które otwierają to spotkanie dzisiejsze uczniów z Jezusem, uczniów faryzeuszów z Jezusem. Ale ja bym chciał trochę o czym innym powiedzieć w tym sensie, że chciałbym to przenieść znowu na grunt dzisiaj nam współczesny. Znaczy chodzi mi o to, że faryzeusze cały swój wysiłek poświęcają na to, żeby trochę jak saperzy rozbroić to Słowo Boże. W sensie ta ich niezgoda i to zamknięcie serca i uszu i oczu na to, co widzą, czego dotykają ich ręce, czego słuchają, jest tak wielka, że oni poświęcają cały swój wysiłek na to, żeby to Słowo Jezusowe, tą dobrą nowinę, żeby ją rozbroić, tak jak to czyni saper z ładunkiem wybuchowym. Żeby odebrać jej moc przemiany ludzkich serc. No bo widzimy, że Ewangelia in extenso, kiedy ją weźmiemy, no jest po prostu piękną historią też o tej przemianie ludzkiego serca, które dotknięte bliskością Boga w Jezusie rzeczywiście dokonuje radykalnej przemiany, nie? Czy to będzie to natychmiastowe porzucenie sieci i pójście za Jezusem, czy to będzie reakcja Zacheusza, czy to będzie odpowiedź tej kobiety, której nikt nie potępia, prawda, że jest ta przemiana, jest to podniesienie, jest reakcja, jest coś pozytywnego i dobrego. Oni są to zamknięci. I zauważ, że ta postawa takiego sapera względem Ewangelii, ona niestety jest ciągle żywa. Kiedy mamy do czynienia z różnymi sytuacjami duszpasterskimi, a mamy, i szczególnie kiedy dochodzimy do momentu, w którym jest konieczne jakieś opowiedzenie się człowieka, po którejś ze stron, powiedzmy, nie mówię, że konfliktu, tylko w ogóle musi wybrać, musi dokonać pewnego wyboru. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś wymogi, oczekiwania. Ja to na przykład przeżywam bardzo często, kiedy jest mowa chociażby o byciu ojcem chrzestnym czy matką chrzestną, no i mam w kancelarii te wizyty, w których człowiek prosi mnie o wydanie zaświadczenia. No i ja jako proboszcz mam obowiązek zapytać tego człowieka, jak wygląda jego życie religijne, czyli czy jest obecny nam przy świętej w niedzielę przynajmniej, nie? Czy korzysta z sakramentu pokuty, czy może być nauczycielem wiary dla tego człowieka, którego będzie trzymał, czy będzie uczestniczył w sakramencie chrztu za dni parę. I najczęściej właśnie słyszę słowo, które mi oczywiście rozbraja, bo na przykład ludzie powołują się na to, że pracują. Ludzie pracują, tak. Nie? Że to go powstrzymuje od tego, żeby uczestniczyć.
On by nawet chciał.
On by nawet chciał, ale pracuje. Ja pracuję. I to jest. No, ja czasami jestem jak ów gość z uczty weselnej, który wszedł bez stroju weselnego. Jestem oniemiały, bo nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo czasami ciśnie mi się na usta taki ironiczny komentarz, że w odróżnieniu od 95% populacji, która leży i pachnie. Mhm. No i zaczynam mówić, że obowiązki Ojca Chrzestnego to nie jest tylko bycie obecnym w czasie pierwszej komunii, czy wcześniej samego chrztu, tak. I ewentualne danie prezentu, ale pan czy pani ma być rzeczywistym uczestnikiem, tak, procesu przekazywania wiary temu młodemu człowiekowi. I tu widzę, że bywa, no często właśnie trzeba się opowiedzieć, w sensie, czy ja jestem do tego gotów i godzien, nie? Że to się wiąże z konkretnym wymaganiem. I tu zaczyna się właśnie takie rozbrajanie tego, no z jednej strony obowiązku, ale z drugiej strony przywileju, nie? Że odbieramy jak gdyby Słowu Bożemu i temu, że ono niesie pewne zobowiązania, dla własnej wygody pragniemy przynajmniej uczynić tego, nie jesteśmy w stanie, ale chcielibyśmy, żeby ono nie było wiążące. Jest takie pragnienie żeby to Słowo Boże, którego owszem, może i chętnie słucham, trochę jak Herod Antypas Jana Chrzciciela, że chętnie go słuchał, ale wolałby, żeby to Słowo nie było wiążące, nie? Żeby on jednak nie miał racji. Miło mi się go słucha, ale dobrze, żeby to była literatura piękna, a nie literatura faktu, używając określenia, którego użył przed chwilą ojciec Michał. I tu jest jak gdyby taki wielki dramat i wielkie wyzwanie też wydaje mi się, dla nas jako dla nauczycieli, w sensie mam na myśli księży, katechetów, wychowawców, czy wszystkich tych, którzy mają jakiś udział w procesie, czy przekazywania wiary, czy głoszenia Słowa Bożego, żeby przypomnieć o tym, że naszym zadaniem nie jest właśnie bycie saperem względem Bożego Słowa, żeby pozbawić go tej wybuchowej mocy, tylko my mamy jak gdyby tą rewolucję, ten wybuch, my go mamy wnosić jak gdyby w rzeczywistość. A bardzo często jest tak, że pierwszą reakcją i niestety bywa, że bardzo utrwaloną reakcją jest ta postawa faryzeusza, który jest tak bardzo niechętny temu, żeby to słowo miało rację, że poświęca cały swój wysiłek. Więcej, kształci już jak gdyby następców w tym, żeby byli zaszczepieni, żeby byli odporni na to słowo, na tego człowieka, na jego orędzie, na jego czyny, nie? No bo co ci młodzi ludzie, no bo zakładam, że to byli młodzi ludzie, skoro byli uczniami faryzeuszów, jakiej postawy się uczą, nie? Tak jak powiedziałeś, nie? Obrzydliwej, oślizłej manipulacji, która no, nie wnosi absolutnie żadnego dobrego owocu, czy to w te sytuacje, bo momentalnie są rozszyfrowani, bo Jezus wie, co jest w człowieku. On się nie musi pytać człowieka, żeby wiedzieć, co w nim jest, ale z drugiej strony oni ten swój dramat będą nosić w sobie, nie? Oni ten dramat będą nosić w sobie. I tutaj dostaliśmy sygnał z reżyserki, że przyszła grupa dzieci ze wsi, będą tutaj grały na gęślach. Także Państwo posłuchają teraz muzyki, a my wrócimy po krótkiej przerwie.
Janko, muzykant się odezwał. Thank you. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie, witając się serdecznie w naszej audycji Między nami homiletami. Dzisiaj o obłych i fałszywych faryzeuszach i uczniach, którzy próbują na Jezusa zostawić pułapkę. I mówiłeś o tym rozbrajaniu Ewangelii. I myślę, że takim narzędziem, które temu znakomicie służy do dziś i jest często używane, zwłaszcza chyba właśnie może w środowiskach ludzi młodych, czyli w takich, którzy lubią prowadzić dyskusje dla dyskusji, które skądinąd są często trochę jałowe, to jest tak zwana kazuistyka. Ona ma stać się źródłem prowadzącym do sytuacji, które wydają się być bez wyjścia. To jest trochę tak jak ta sytuacja, w której został dzisiaj postawiony Jezus. No oni stawiają mu kwestię taką, która ma go absolutnie zapędzić w kozi róg i ma ukazać jakby niemożliwość wywiązania się w sposób właściwy z postawionego problemu. No bo jak wspominałeś na początku, pytanie brzmi, czy jesteś z narodem, czy jesteś z okupantem. To trzeba bardzo jasno
tutaj... Sprzedawczykiem, czy jesteś
dokładnie,
swój?
Dokładnie. I ja taki przykład, który przychodzi mi do głowy ze współczesności, z którym spotykałem się niejednokrotnie, zwłaszcza tak jak powiadam w środowiskach ludzi młodych, to był przykład, czy Pan Bóg może stworzyć tak wielki kamień, którego nie będzie w stanie podnieść. Nie? To jest ta kazuistyka, to jest ten przypadek, który ma pokazać, że no cóż, Bóg albo jest wszechmogący, albo nie jest wszechmogący, ale zasadniczo raczej nie jest, bo cóż, no jeżeli może stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie, no to gdzie ta jego wszechmoc? A jeżeli nie może stworzyć tegoż kamienia, no to ta wszechmoc również stoi pod znakiem zapytania. I przyznam szczerze, że taką odpowiedzią, która mi się w tym kontekście podoba, która wydaje mi się trochę podminowywać tę kazuistykę, jest odpowiedź, z którą spotkałem się jakiś czas temu, która sugeruje i odpowiada, czy wyraża taką prawdę, że Pan Bóg już stworzył taki kamień, który jest tak wielki, że jest nie do udźwignięcia dla Niego samego. I to jest kamień ludzkiej wolności. Wolność ludzka rzeczywiście może takim kamieniem się stać, którego Bóg nie udźwignie. To jest coś, co wykracza poza jego wszechmoc, powiedzielibyśmy. Jak się człowiek uprze, że się nie zbawi, no to choćby Pan Bóg, nie wiem jak, próbował na wszelkie możliwe sposoby, no to nie da rady. Nie? Więc to, tak jak powiadam, ta kazuistyka miała być taką pułapką zastawianą na Jezusa powielokroć skądinąd i ona, to co powiedziałeś przed chwilą, jest bardzo też prawdziwe, że ci chłopcy nie mieli świadomości tego, że Jezus ma taką umiejętność, z której sobie nie zdawali sprawy, mianowicie czytania w ludzkich sercach, czytania w ludzkich myślach i on doskonale był w stanie u samego początku tej rozmowy przejrzeć ich intencje, nie przejrzeć ich zamiary, zamysły. To jest ta boska wszechwiedza, która sobie doskonale radziła z małymi ludzkimi sekretami, które ludzie w swoich sercach próbowali knuć i próbowali konstruować. I on ich nazywa w tym kontekście wprost obłudnikami. Mm-hmm. To słowo jest mocne i zauważcie, drodzy Państwo, że to jest jedna kategoria ludzi, których on nie oszczędzał. Jezus nie oszczędzał, nie pieścił się z nimi, uderzał w nich z całą mocą. Nie był ani łagodny, nie był ani delikatny. Za to no przekonali się chłopcy na sobie, że wszystkie te słowa, które wypowiedzieli wobec Jezusa, tak naprawdę na nich się zrealizowały. Nie? On ani nie dbał o ich opinię, ani nie przejmował się tym, co powiedzą.
I powiedział im prawdę.
Powiedział im prawdę, drogi Bożej w prawdzie nauczał, był nauczycielem. Rzeczywiście wszystko to, co jakby wyrazili, no, stało się ich udziałem. Chociaż wcale chyba nie mieli na to ochoty, a już na pewno nie w takim wydaniu, w jakim Jezus to zastosował.
To jest jedna rzecz, oczywiście, i to jest jak najbardziej słuszna refleksja. Tutaj się zgodzę z przedmówcą. Chciałbym teraz, żebyśmy przeszli, Ojcze Michale, do takiego tematu, który no nierozerwalnie jak gdyby wiąże nam się z dzisiejszą Ewangelią, mianowicie temat pieniądza.
No, to zawsze o tym samym.
No tak, no to jest taka istotna sprawa.
To nas różni, proszę Państwa, ponieważ ojciec Maciej jest proboszczem i on ciągle o pieniądzach, a ja nie jestem proboszczem. Więc nie muszę o nie dbać z taką pieczołowitością, jak on.
No trzeba.
No to zrozumiałe.
To znaczy, zauważ, że ta dzisiejsza Ewangelia, ona też porządkuje nam, jak gdyby, pewien, oczywiście w tej odpowiedzi Jezusa, jest zawarta pewna mądrość, która no, rzuca światło też na sferę, która bywa bardzo taką sferą zagmatwaną, prawda? Jeśli chodzi o wspólnotę Kościoła. Znaczy nie wszędzie, na szczęście, i nie zawsze, ale zauważ, że bardzo często tam, gdzie dzieje się coś niedobrego, w sensie, czy to w kwestii właśnie jakiegoś szemrania, czy jakichś postaw dziwnych, czy zachowań, bardzo często wystarczy poskrobać troszeczkę z wierzchu i okazuje się, że no wyłazi nam ten denar, nie? Wyłazi nam ten denar. I dlaczego o tym mówię? W tej Ewangelii, która wybrzmiewa, jest mowa o konkretnej monecie, nie? O denarze. I kiedy sobie poszukałem, czym był denar, to okazało się, nie byłem tego świadom, że oprócz tego, że tam był ten wizerunek Cezara, to jeszcze była pewna dewiza, która przyświecała no, każdemu, kto trzymał tę monetę w dłoni. Mianowicie, że chodziło o to, że był on podpisany jako syn boskiego Augusta oraz najwyższy kapłan. Czyli no, moneta podatkowa, która tak jak zresztą słusznie tutaj no, Ewangelia nam podaje, Jezus daje bardzo prostą, prawdziwą odpowiedź. Oddajcie Cezarowi to, co jest jego, podpisane. W tym sensie, że jest tam jego wizerunek i jest ta dewiza, która też prawdopodobnie dla nich ta moneta była o tyle istotna, że ona zawierała wprost akt bluźnierstwa, więc jakiekolwiek opowiedzenie się tutaj, że tak powiem, sprowadzało na Jezusa kłopoty, no bo albo podpadasz, podpadziocha jest względem no,
narodu,
albo względem okupanta, no więc każda odpowiedź po ludzku, gdybyśmy poszli tym tropem, jest niedobra, więc ten pieniądz sam w sobie już jest źródłem jakiegoś podziału, nie? W sensie już polaryzuje tych ludzi i to też jest prawda, nie? Że rzeczywiście ta moneta w rękach Żyda, ona była takim palącym kamieniem, w sensie palącym węglem, no bo to jest bluźnierstwo. Ale też z drugiej strony zauważ, że no dzisiaj często mówi się o tym, nie, że dla wielu ludzi pieniądz jest Bogiem, nie? Że w sensie, że ta moc nabywcza, która przychodzi z posiadaniem pieniądza, czy złota, czy jakichś rzeczy wartościowych, prestiż, który za tym idzie, nie wiem, ta możliwość wspinania się po tej drabinie luksusu, nie? Bo ostatnio czytałem taki wywiad w poczekalni u dentysty, czekając na kolejny zabieg. Mianowicie jakiś pan w magazynie branżowym mówił właśnie o konieczności rozwoju rynku dóbr luksusowych, bo tylko takie społeczeństwo, znaczy tylko społeczeństwo, które ma właśnie w sobie popyt na luksus, ma zapewnioną jak gdyby tą dynamikę rozwoju w tym, co jest powszednie i codzienne, że dopiero jak gdyby wejście na piramidę luksusu sprawia, że zagwarantowane, że tam na dole będzie się kręciło wszystko, żeby ten luksus produkować, nie? I coś w tym jest, że możemy patrzeć na świat przez ten pryzmat boskiego pieniądza, w sensie, że niemalże boskiej władzy, która przychodzi wraz z posiadaniem tego pieniądza. I tu jak gdyby przez 2000 lat nic się nie zmieniło, nie? Że tutaj dosłownie ten pieniądz, który jest przyniesiony przed Boże oblicze w osobie Jezusa Chrystusa, no rości sobie prawa, nie? W sensie, że ten Cezar jest synem boskiego Augusta i że jest najwyższym kapłanem i że jako taki no, sprawuje niesamowity rząd dusz, nie? No co jest już jak gdyby zderzeniem dwóch zupełnie przeciwstawnych światów, bo to no w tej konkretnej sytuacji no, musi mieć wrażenie, że to Bóg trzyma w ręce tego denara, nie? Ten, który stworzył atomy, które składają się na materiał, z którego jest zrobiona ta moneta. Więc jest to sytuacja o tyle kuriozalna, nie? I o tyle śmieszna w swojej małości, że człowieczek, który rości sobie prawo do bycia kimś, nie? Aż do tego stopnia, że wybija to na monetach, żeby każdy, kto operuje tym pieniądzem, kupuje za niego chleb, miał świadomość, jak gdyby dzięki komu to czyni, nie? Że tu jest zupełnie jak gdyby zaburzony obraz świata, w sensie hierarchii wartości. Ta moneta sama w sobie jest jak gdyby tym czubkiem góry lodowej, nie? Konstrukcji, która musi się rozsypać. No jak wiemy z historii, w końcu się rozsypuje też, nie? Też przemija, jak przemija postać tego świata. I że dla nas dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie, w którym faktycznie wydaje się, że wszystko, absolutnie wszystko można załatwić za pieniądze, nie? Że jest to sytuacja niebezpieczna, w tym sensie, że to nie jest odosobniony pogląd, nie? Że bardzo często spotykamy ludzi, którzy w najbardziej nieoczekiwanym momencie okazują się właśnie wyznawcami tego bóstwa, w tym sensie, że okazuje się nagle, że dla nich tak naprawdę rzeczy związane z wiarą, czy z duchowością są rzeczami marginalnymi, że okazuje się, że w tej twardej rzeczywistości to pieniądz rządzi życiem, nie? To pieniądz jest najważniejszy, to zabezpieczenie dostępu do pieniądza, to ta moc, która wraz z nim przychodzi, że to jest faktycznie to, czym oni operują i na czym się znają, nie? I tu jak gdyby też po raz kolejny wydaje mi się, nie, że jest ta wielka odpowiedzialność też wspólnot kościelnych, żeby ta zdrowa nauka, nie, w sensie to zdrowe podejście do kwestii tych ekonomicznych, majątkowych, też do pieniędzy w kościele, nie, bo też udawanie, że nas to nie dotyczy, też jest pewnym fałszowaniem sobie rzeczywistości, nie? Tu żeśmy mówili w czasie przerwy, że chociażby ten pogląd, nie, że ksiądz zawsze ma. To też jest takie dziwne, nie? W sensie, że przecież ludzie wiedzą, że ksiądz ma tyle dokładnie, ile dostaje. Nie ma drukarni w piwnicy plebanii, czy nie ma drzewka, które mu rodzi zwitki 50 złotówek jako dojrzałe swoje owoce, że to, co jak gdyby wspólnota kościoła ma, to jest dokładnie to, co ta sama wspólnota da, nie? Tu jest jak gdyby ten rachunek zawsze powinien wychodzić na zero, nie? Mamy tyle, ile żeśmy dali. Nie więcej, nie mniej. I często ten temat jest na tyle drażliwy, nie? No bo właśnie są pewne stereotypy, ale też mówię, żyjemy w takim świecie, w którym faktycznie tych czynnych, praktykujących wyznawców religii pieniądza jest naprawdę dużo, nie? Jeżeli oni nawet nie są świadomie, w sensie zorientowani na to, żeby więcej tylko i wyłącznie, to tak jak mówię, w tych takich w twardych sytuacjach życiowych okazuje się, że jednak to jest jedyna waluta, którą oni operują, nie? Tam nie ma żadnych innych opcji, nie? To jest jak gdyby, no widać to z całą brutalnością, nie? Tego różnego rodzaju też jestem czasami świadkiem, w sensie w rozmowach różnych, nie? Te kwestie na przykład chociażby, nie? Tego majątku rodzinnego, różnego rodzaju podziałów, które przychodzą po śmierci Nestora rodu, nie? Że okazuje się, że nagle ten pieniądz potrafi ludzi skłócić na całe życie, nie? Odwrócić
to niewielki do... czasem. Niewielki.
Niewielki, bo czasami się okazuje, że to jest ta przysłowiowa miedza, nie? Z serialu Janosik, o którą ciągle kłócili się ten...
Nie Janosik chyba.
No Witold Pyrkosz i Bogusz Bilewski o miedzę cały czas. Tak, co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że ta miedza jest moja, nie? I za chwilę była awantura.
No tak czy owak, Słowo Boże nam mówi, że wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy, podczas gdy rzeczywiście świat dzisiaj mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto ma pieniądze. Co jest z gruntu fałszywym poglądem, bo doskonale widzimy, że ci, którzy mają pieniądze, umierają dokładnie tak samo, jak ci, którzy ich nie mają. Nie? Być może komfort umierania mają trochę większy, ale kres naszego życia jest dokładnie taki sam. Nie, i tu pieniędzmi się nie da sytuacji zmienić. Ale ja nie o pieniądzach, może w ścisłym sensie, ale też trochę o, może w szerszym znaczeniu, o pewnych dwóch porządkach, które się tu ścierają. Nie? To jest porządek Boży i porządek ludzki, porządek świata. Nie? I to, co powiedziałeś przed chwilą, jest bardzo prawdziwe, że nie możemy go lekceważyć tego porządku świata, dlatego, że my nie jesteśmy istotami duchowymi, nie? Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi, materialno-duchowymi, wobec czego, jakby żyjąc w tym świecie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pewien porządek świata obowiązuje nas dokładnie tak samo jak wszystkich innych, nie? Jako chrześcijanie my współtworzymy pewne rzeczywistości, między innymi rzeczywistość państwa, narodu,
ekonomię.
Dokładnie, podlegamy pewnym prawom, które w tym świecie zostały ustalone i tak jak powiadam, mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach, że czasem ta nasza antysystemowość jakby się wyraża w tym, że próbujemy udowodnić wszystkim, że możemy żyć poza porządkiem prawa, że my pokażemy, że jesteśmy silniejsi.
Jak to się robi teraz?
Tak, że tu jesteśmy mądrzejsi, silniejsi, jakby się od nas świat zaczął, nie? Że my tutaj jakby coś nowego, jakąś nową wartość wniesiemy właśnie dlatego, że nam się wydaje, że tak będzie lepiej, nie? I choćby wszyscy mówili inaczej, to my oczywiście jesteśmy zupełnie niezależni w swoim myśleniu i w swoim sposobie działaniu. Nie, więc pytanie, które rodzi mi się w tym kontekście, w kontekście tej Ewangelii, to jest kwestia, którą wydaje mi się Jezus też dzisiaj jakby no, trochę rozstrzyga. To znaczy, czy te dwa porządki to są porządki, które należałoby w sposób agresywny i zdecydowany od siebie oddzielać? Czy to są jednak dwa porządki, ten duchowy, materialny porządek świata i porządek kościoła na przykład, czy to są dwa porządki, które powinny być jednak nastawione na jakąś współpracę dla dobra człowieka? Nie? I teraz w jaki sposób Jezus na to odpowiada? No oczywiście oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, to wydaje się dość łatwo interpretowalne, bo Jezus trzyma, tak jak powiedziałeś, tę monetę, na której jest wyraz absolutnej pychy ludzkiej, tego bluźnierstwa, i to, wydaje się, należy odrzucić, bo no, oddanie Cezarowi tego, co jest wykwitem jego pychy, jego megalomanii, jego przekonania o własnej boskości, no jest takim naszym wyrazem dystansowania się od tego, co jest złe w tym świecie, co jest niewłaściwe, co jest jakąś taką fałszywą nutą, jest kłamstwem po prostu. Tak jak mamy do czynienia z kłamstwem w perspektywie samego pytania i samych uczniów, którzy kłamią najzwyczajniej w świecie, mimo że wypowiadają słowa jakieś tam ładne, grzeczne, miłe, ale zupełnie nieprawdziwe, bo myślą zupełnie inaczej. Tak tutaj Jezus mówi, niech ten świat i to, co jest w nim kłamliwe, to, co jest grzeszne, to, co jest pyszne, to, co jest nieboże, to, co jest bluźnierstwem, niech rzeczywiście należy do tego świata. Odrzućcie to, oddalcie to od siebie. Natomiast powstaje pytanie, co to znaczy oddajcie Bogu, co należy do Boga. Może inaczej trzeba by zapytać, co nie należy do Boga. Nie? Co nie należy do Boga? Jeżeli Bóg od wielu niedziel, jakby to tutaj od kilku niedziel cały czas z Państwem rozważamy, że jeżeli Bóg jest właścicielem wszystkiego, jest gospodarzem, nie? Tak naprawdę wszystko należy do Boga. Wszystko, co jest nasze, jest tak naprawdę Jego, nie? W Jego ręku. Psalmista w 31 psalmie mówi, w Twoim ręku są moje losy, Panie. Nie? Co oczywiście zakreśla taki bardzo szeroki kontekst, nie? W sensie takim, że wszystkie płaszczyzny mojego życia winny być przez niego przeniknięte, winny być przez niego dotknięte, winny być jemu ofiarowane, bo on nie jest agresorem, on nie przychodzi po to, żeby zabierać, tak jak Cezar, który przychodził zabierać podatki, tak jak Cezar, który przychodził zabierać pieniążek, tak jak Cezar, który dbał na dobra ludzi, dlatego że on chciał je zawłaszczyć, chciał je mieć, tak Bóg nie przychodzi jako ten, który zabiera, ale przychodzi jako ten, który daje to, co jest rzeczywiście wartościowe, nie? To, co jest, to, co służy rzeczywiście dobru człowieka. I kiedy myślimy sobie o tych dwóch porządkach, o tym porządku ludzkim i porządku boskim, które się w jakiś sposób wzajemnie przenikają, których nie sposób tak agresywnie rozdzielić, to, o czym my ciągle słyszymy w mediach, że to ten jakby potrzeba tego rozdziału państwa od kościoła, tak. Ale zwykle komentatorom chodzi o ten agresywny rozdział, taki rozdział, z którym mamy do czynienia na zachodzie Europy, który rzekomo z jakichś przyczyn zupełnie mi niezrozumiałych dla mnie miałby być lepszy, kiedy mówimy o tych samych ludziach, o ludziach, dla których dobra ma pracować zarówno Kościół, jak i państwo. Mhm. Ten agresywny rozdział prawdopodobnie wynika z tego, że państwo i Kościół dzisiaj zupełnie inaczej zaczynają to dobro człowieka rozumieć, nie? I stajemy częstokroć wobec pewnego wyboru, co jest rzeczywistym dobrem człowieka, odczytania tego, kto rzeczywiście temu właściwemu i pełnemu, ostatecznemu dobru człowieka służy. Ale pozwólcie, że odwołam się do Słowa Bożego i do Nowego Testamentu, w którym to wzajemne przenikanie się porządków ziemskiego i niebieskiego jest zakreślone, bo choćby otwieramy sobie list świętego Piotra, pierwszy, w drugim rozdziale, w 17 wersecie, Piotr mówi tak: wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. A zatem mamy tutaj tę jasną wskazówkę, która chrześcijanom wręcz zakazuje odrzucania porządku ziemskiego. Nie, my nie jesteśmy anarchistami jako chrześcijanie. Nie, my nie jesteśmy tymi, którzy odrzucają wszelką ludzką zwierzchność pod pozorem podlegania tylko i wyłącznie Bogu. My nie jesteśmy tymi, którzy się wystawiają poza porządek społeczny i którzy uznają czy uważają, że ich prawa ustanowione przez daną społeczność nie obowiązują. Nie? Podobnie, kiedy otwieramy sobie pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 1 do 2, czytamy takie słowa. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. A zatem zauważmy, że zaleceniem apostolskim u samego początku istnienia Kościoła jest życzliwy stosunek chrześcijan do państwa, nie? Życzliwy stosunek do władz, życzliwy polegający na tym, że my jako chrześcijanie pragniemy dobra dla wszystkich, także dla tych, którzy, powiedzmy sobie szczerze, w czasach, kiedy święty Paweł te słowa pisał, nie byli szczególnie życzliwie ustosunkowani do chrześcijan. I bardzo często tak jest i dzisiaj to widzimy, jeszcze w Polsce być może nie tak bardzo, ale widzimy to na zachodzie Europy, że władze państwowe niejednokrotnie nie są życzliwie nastawione. Mm-hmm. Maciej to powtarza powielokroć, że chrześcijanie cierpią w różnych miejscach na świecie, często w cywilizowanych i wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Mimo tego stajemy na stanowisku, że chcemy dobra, chcemy, pragniemy, również modlimy się, tak jak Jezus nam mówił o miłości nieprzyjaciół, o przebaczeniu tym, którzy nas prześladują. Modlimy się za tych, którzy niejednokrotnie reprezentując władze państwowe, przyczyniają się do jakiejś opresji wobec chrześcijan, do utrudniania im życia, nie? Bo niejednokrotnie to prawodawstwo, które dzisiaj obowiązuje na Zachodzie, wiąże się z bardzo jakby konkretnym sprzeciwianiem się nauce katolickiej, z bardzo konkretnym jakby kwestionowaniem tejże nauki, z bardzo konkretnym lekceważeniem ludzi wierzących, a niejednokrotnie jeszcze wiąże się z jakimś dodatkowym utrudnianiem im życia. A więc podsumowując ten wątek, te rzeczywistości państwa...
Całą audycję musimy podsumować, ojcze.
No właśnie, powoli. Więc ten porządek państwa Kościoła, czyli rzeczy bożych i rzeczy ludzkich, one się w jakiś sposób przenikają i zamysłem Jezusa jest raczej to, żeby się uzupełniały, żeby sobie wzajemnie pomagały dla dobra człowieka, dla wychowywania człowieka lepszego, doskonałego, bardziej świętego, powiemy, w Kościele, natomiast dobrego obywatela, powiemy, w perspektywie państwa, w perspektywie narodu. Nie? Więc tu na tę współpracę raczej byśmy chyba stajali.
No i tak dla podsumowania naszych rozważań dzisiejszych, bo on, tak jak ojciec zauważył, Michał, na początku, że ostatnio mamy takie trudne Ewangelie, one nie są absolutnie głaszczącym nas słowem, ale zmuszają nas niejednokrotnie do no takiej, jak to mówi dzisiaj młodzież, głębokiej rozkminy nad tym, nad znaczeniem tego słowa dziś dla nas. Ale ja chciałbym tak podsumować, może troszeczkę tak bardziej pobożnościowo, czy praktycznie, mianowicie ta scena, w której dzisiaj uczestniczymy, dzięki relacji Ewangelisty Mateusza, ona ma piękny wydźwięk i przynosi nam odpowiedź na to wezwanie Jezusowe, aby oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mianowicie chodzi o to, że między tą monetą a człowiekiem zachodzi pewne podobieństwo. Ta moneta, którą Jezus bierze do ręki, która jest taką, żeby nie użyć tutaj zbyt ostrego słowa, ale jest taką przewrotną, kuglarską sztuczką złego. Znaczy, że ten kawałek metalu z tą podobizną, z tym wizerunkiem i z tym boskim roszczeniem najwyższego kapłaństwa i boskiego pochodzenia jest karykaturą człowieka, który nosi w sobie prawdziwy obraz i Boże podobieństwo. Nie? Że jak gdyby i tym, co ma wrócić do Boga, czy ma być oddane Bogu, jest sam człowiek. Nie? Że nasze życie, jeżeli będzie przeżywane w tym duchu zawierzenia i ofiarowania siebie, swoich możliwości, talentów, jest dokładnie jak gdyby odwróceniem tego procesu, albo inaczej, naśladowaniem tego procesu. Tak jak moneta, którą wybił Cezar, do niego wraca, tak człowiek, w którym wybite jest na wieki Boże podobieństwo i Boży obraz, też wraca i wróci do swego Stwórcy. Tylko jak gdyby naszym zadaniem jest to, by ten powrót był jak najbardziej świadomy i pełny, nie? Żebym ja miał świadomość tego, kim jestem jako człowiek, nie? Że nie jestem, mojej wartości nie określa srebrny krążek z taką czy inną podobizną czy dewizą, ale moją wartość i sens mojego życia nie określa tego wartość pieniądza, ale wartość tego obrazu i podobieństwa, które każdy z nas w sobie nosi.
Bardzo ojciec to spuentował znakomicie i myślę, że czas. Czas na nas.
No czas na nas, ojcze, niestety.
Chciałoby się, wiecie państwo, to jest taka magia radia, nie? Kiedy siadamy do tych mikrofonów, nam czas upływa zupełnie inaczej, jest jakaś krzywa czasowa tutaj chyba, bo rzeczywiście te minuty upływają niesłychanie szybko, my się musimy bardzo pilnować, żeby się zmieścić w tej jakby przestrzeni, która została nam zaoferowana. Ja przyznam szczerze, że kiedy tutaj przyjeżdżałem dawno temu jako kleryk na praktyki radiowe, to nie mieściłem się w niczym. Ja po prostu jak dosiadałem do mikrofonu, to czasem przeciągałem te gawędy do późnej nocy.
Już światła były pogaszone, mikrofony wyłączone, ojciec Michał siedział.
A ja jeszcze mówiłem, tak, natomiast nie miałem sygnału, żeby to słuchaczom, jeżeli jeszcze ktokolwiek tam był po drugiej stronie, przeszkadzało nadmiernie, ale rzeczywiście domaga się od nas pewien tutaj drill, żebyśmy przestrzegali tych naszych godzin, które, tak jak powiadam, są nam przeznaczone. Dlatego dzisiaj będziemy już powoli lądowali, chociaż chciałoby się gadać. Wiecie Państwo, jeśli słuchacie nas już któryś raz z kolei, że gada nam się z Maciejem dobrze. I chętnie też dzielimy się z Wami tym doświadczeniem naszym słowa, tym, co sami słyszymy, tym, co najpierw nas gdzieś tam orze wewnętrznie, poruszając nasze serca. Ta audycja Między nami homiletami, czyli Ćwierć tony zambony, jest audycją cykliczną w Radiu Niepokalanów. W każdą niedzielę o 11.10, o 21.30 możecie Państwo posłuchać kolejnego odcinka. Mamy też te takie przestrzenie kontaktu z Wami uruchomione. Jeżeli chcielibyście w jakikolwiek sposób zareagować na to, co mówimy, to oczywiście jest to możliwe. Pod SMS-owym numerem, to numer tylko do SMS-ów, 785-777-100, 785-777-100, również w internecie, na Facebooku, popularnym jeszcze ciągle portalu społecznościowym, mogą Państwo nas znaleźć. I tutaj Maciejowi oddaję głos, bo on zawsze podaje te dane, ponieważ to jest jego działka.
Więc zapraszam Państwa do uczestnictwa w naszej grupie na portalu Facebook. Nazywa się dokładnie, ta grupa nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja, czyli Między nami homiletami, Ćwierć tony z ambony, audycja. Tam można znaleźć zawsze zapowiedzi najbliższych odcinków naszego cyklicznego programu. Można sobie podyskutować pod postami, można wysłać nam wiadomość miłą albo krytyczną. Także zachęcam do tego, żeby korzystać z tych źródeł, które mamy dostępu do naszych rozmów tutaj, bo wszystkie one są dostępne w serwisie Spotify, są także na platformach Google Podcasts, w tym serwisie z jabłkiem pod tytułem iTunes. Także można naprawdę na wiele sposobów, także za pośrednictwem strony Radia Niepokalanów, można dotrzeć do odcinków. Jeżeli ktoś nie korzysta z żadnej z wymienionych platform, to jeszcze sobie może wejść na stronę radia. Tam jest osobny kontekst taki dla nas przygotowany, gdzie wszystkie audycje są umieszczone, okraszone też wstępem, ładną ilustracją, także jest to estetyczne. Także zachęcamy, zapraszamy. Zawsze miło nam będzie gościć w Państwa przestrzeni życiowej, czy to na żywo, na falach eteru, czy właśnie tą drogą
szczególnie internetową. Miło, tak, szczególnie miło jest nam słyszeć, skąd Państwo nas słuchają, bo to też jest swoista magia, jeśli wolno nam używać takiego słowa w cudzysłowiu, że ten dźwięk naszych głosów się rozchodzi czasem bardzo szeroko, nawet nie wiemy jak szeroko, więc jeśli ktoś słucha nas z jakichś takich miejsc, w których na przykład nie dociera fala Radia Niepokalanów w eterze, słucha nas przez internet w jakichś innych miejscach Polski czy świata, bardzo, bardzo nam jest miło, kiedy nam o tym mówicie, bo to też jakoś tak pokazuje, że dzisiaj rzeczywiście jesteśmy jako ludzie zdolni do przekazu myśli na odległość w taki bardzo prosty sposób, a jednocześnie bardzo skuteczny. Za dziś i za wszystkie dotychczasowe spotkania dziękujemy. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista.
A na ten dzień niedzielny, czy też jego wieczór, niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro.
Szczęść Boże.